ściszyć albo usterka naprawiona. Witam Was serdecznie na tym miejscu. I jestem pocieszony słowami pieśni, którą chór śpiewał przed chwilą. A myśl tej pieśni była taka, że jesteśmy w pielgrzymce, że jest trudno, że czasami, wiecie, tak grzebiemy jak kura w tej ziemi, martwimy się czymś tam, trudzimy się, ale była takie słowo, tak, na tronie jest Bóg. Popatrz, na tronie jest Bóg. On nie zostawi swych sług. Przez wszystkie cierpienia, złe doświadczenia prowadzi bezpiecznie swój lud. Wiecie, te słowa tej pieśni są praktycznie bardzo głębokie i one mówią o naszym życiu, o naszej pielgrzymce na tej ziemi. Są pocieszeniem dla nas, zachętą, wzmocnieniem, że Bóg o nas pamięta, że On nas nie zostawił. I choć czasem nam się to może różnie wydawać, gdy przechodzimy przez jakieś doświadczenie, to On jest na tronie, On patrzy, On jest z nami. Nie tylko patrzy, ale pomaga. Przychodzi w odpowiednim momencie. Nie spóźnia się. On jest obecny. Na tronie jest Bóg. I wiecie, ucieszyłem się podwójnie z tej pieśni, bo słowem, którym się chcę podzielić, też mówi o tej ziemskiej pielgrzymce. Co prawda, tym słowem dzieliłem się już na pewnym miejscu i niektórzy bracia i siostry będą mieli powtórkę, ale przynajmniej sobie utrwalą to słowo. A powiem tak, nie jest to słowo odgrzewane, bo coś trzeba było, ale to tym słowem żyję ciągle już jakiś czas. A to jest zapisane w tym psalmie 81. Jest to psalm 81. I przeczytam go w całości jeszcze raz. Asaf napisał ten psalm, który był uzdolniony muzycznie. Kilka z tych psalmów jest właśnie jego autorstwa i między innymi ten 81 psalm. Przewodnikowi chóru na nutę tłoczący wino, Asafowy. Radośnie śpiewajcie Bogu mocy naszej. Wykrzykujcie Bogu Jakuba. Zanudźcie pieśń. Uderzcie w bęben, w mile dźwięczącą cytrę i harfę. Zadmijcie w trąby na nowiu, w pełnię w dniu święta naszego. Bo taka jest ustawa w Izraelu. Nakaz Boga Jakuba. Przykazanie to dał Józefowi, gdy wystąpił przeciwko ziemi egipskiej. Słyszę język, którego nie znałem. Zdjąłem brzemię z barków Twoich. Dłonie Twe są wolne od dźwigania koszów. Gdyś mnie wzywał w niedoli, wyzwoliłem Cię. Odpowiedziałem Ci pośród gromów. Doświadczyłem Cię u wód Meriba, Sela. Słuchaj, ludu mój, upominam Cię. Izraelu, obyś mnie słuchał. Niech nie będzie u Ciebie Boga innego i nie kłaniaj się Bogu obcemu. Ja, Pan, jestem Bogiem Twoim, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej. Otwórz szeroko swe usta, a napełnię je. Lecz lud mój nie słucha głosu mego, a Izrael nie był mi uległy. Zostawiłem ich zatwardziałości serca, by postępowali według zamysłów swoich. O gdyby usłuchał mnie lud mój, o gdyby Izrael chodził drogami moimi, wnet poskromiłby mnie przyjaciół ich i zwróciłbym rękę przeciwko ich wrogom. Ci, co nienawidzą Pana, schlebialiby mu, a czas ich trwałby wiecznie. Karmiłbym go najwyborniejszą pszenicą, syciłbym go miodem ze skały. W ostatnim czasie czytamy w domu Księgi Mojżeszowe. Jesteśmy w drugiej księdze i czytaliśmy o niewoli w Egipcie. Czytaliśmy o tym, w jaki sposób Pan wyprowadził swój lud. Czytaliśmy, jak Pan Bóg dał przykazania Izraelowi. I ten psalm właśnie mówi o tej historii, historii narodu izraelskiego. Znamy tę historię dosyć dobrze. Ja niektóre fragmenty dzisiaj chcę przypomnieć. Ale wiecie, historia jest historią. Ją znamy. I bardzo często jest tak, że nawet oburzamy się na jakichś ludzi, którzy nie za bardzo byli wierni Bogu, którzy gdzieś tam upadali. Czasami o Izraelitach mówi się jak o narodzie twardego karku. Pan Bóg zresztą tak mówił o nich. I łatwo by nam było osądzić, potępić. Ale wiecie, ten fragment mówi również o naszym życiu. Mówi o nas samych, bo także i my idziemy tą drogą. Także i my byliśmy w Egipcie. Także i nas Pan Bóg stamtąd łaskawie wyprowadził swoją mocną ręką. Wiecie, gdy mówię, że byliśmy w Egipcie, to dla nas, chrześcijan, od wielu lat jest to takie dosyć mało konkretne. Bo tak mówimy, no Egipt, no kiedyś tam, no coś tam zgrzeszyłem, no nie byłem taki straszny, nie było tak źle ze mną. A jednak Egipt. Niektórzy tam byli długo i tam tak mocniej się zakorzenili w tym Egipcie. Niektórzy tam byli krócej i krócej mieli do czynienia z tym faraonem i z tymi nieprzyjemnymi rzeczami. Ale każdy człowiek zgrzeszył i można powiedzieć każdy. Początek drogi każdego człowieka to jest tam gdzieś ten Egipt. Jest ten Egipt. I wyjście z Egiptu dla nowotestamentowego, dla ludzi, którzy żyją w tym czasie, jest tylko przez Jezusa Chrystusa. Jest tylko dzięki Bożej łasce, tylko dzięki Jego krwi. Tylko wtedy, gdy Go poprosimy i On dopomoże, On wyprowadzi, On oczyści nasze serca, usprawiedliwi i możemy być wolni. I mogliśmy wyjść z Egiptu i zdążamy do celu Nowego Jeruzalem. Zdążamy do Górnej Ojczyzny, o której również śpiewaliśmy, czy słuchaliśmy śpiewu. Zdążamy do tego miejsca. Ale gdzie jesteśmy teraz, tu i teraz? Gdzie jesteśmy? Naród izraelski wędrował 40 lat po pustyni. Wędrowali z tą nadzieją, że w końcu dotrą do tego miejsca docelowego, do nowej ojczyzny. I szli, i szli. Można powiedzieć, zmieniły się pokolenia i w końcu doszli. Chcę wam powiedzieć, że my jesteśmy również na tej pustyni. Jesteśmy na pustyni. Chcielibyśmy być już gdzieś w takim lepszym miejscu, w takim dobrym miejscu, ale wędrujemy, zmierzamy do Górnej Ojczyzny i jesteśmy na pustyni. Czasami na tej pustyni znajdują się takie oazy, miejsca odpoczynku, jakieś palmy, świeża woda. Tak fajnie nam i dobrze, ale dosyć często jest znój, pot, trud, zmęczenie, czasami i szemranie. Jesteśmy na pustyni. Ta pustynia jest blisko każdego chrześcijanina. To nie jest gdzieś daleko. Ona jest blisko nas. Ta pustynia ma różny wygląd. Inaczej wygląda. Przybiera różne kształty. Czasami tą pustynią w naszym życiu są jakieś choroby, trudności, doświadczenia, z którymi się zmagamy. I w tym wszystkim wiemy, że jest Boże rozwiązanie, że jest Boża pomoc, że jest Bóg na tronie, jest Jezus Chrystus, który zapłacił. Ale przychodzi nam się z czymś zmagać. Chcielibyśmy już być wolni, uzdrowieni, a ciągle ta pustynia jest. Jest w nas, jest blisko nas. Czasami ta pustynia inaczej się objawia. Może mogą to być problemy w szkole, w pracy, niezrozumienie, wyszydzanie. Czasami tą pustynią mogą być problemy jakieś finansowe, trudne sprawy, jakieś materialne. Ta pustynia dotyka nas. Ona może i w każdym życiu, w każdym osobie wygląda inaczej. Ale ona jest blisko. Ona jest blisko. Radością jest to, że możemy wspominać, że już nie jesteśmy w Egipcie. To minęło. I jeden z tych wierszy, 7, mówi: zdjąłem brzemię z barków twoich. Dłonie twe są wolne od dźwigania koszów. Wiecie, gdy Bóg nam okazał łaskę, jesteśmy wolni. Jesteśmy wolni. Nie musimy robić już tego, w czym byliśmy kiedyś. Bóg nas uwolnił. Dał nowe życie, dał nowe myśli. Jesteśmy zajęci zupełnie czym innym. Izraelici w Egipcie musieli robić cegły, bardzo ciężko pracować. Byli, wiecie, poganiani, bici, jeżeli normy nie wykonywali. Cierpieli, narzekali i pracowali. Tak wyglądało ich życie. I nie było widoków na żadną zmianę, żadnych perspektyw. Ale przyszedł moment, że oni wyszli. Przyszedł moment, że oni wyszli. Wiecie, tak to jest też z człowiekiem. Gdy żyje w grzechu, można powiedzieć, żyje w takim zaklętym kręgu grzechu. Zaczyna nie być żadnych perspektyw, nadziei na wyjście, nadziei na zmianę. Ale jeżeli przyjdzie Bóg, przyjdzie Jezus Chrystus do życia, dotyka, uwalnia i wyprowadza na wolność. I od tego momentu wszystko się zmienia. Już nie musimy w Egipcie wyrabiać cegieł. Już nie musimy robić tego, co robiliśmy do tej pory. Już nie musimy służyć temu złemu faraonowi. W cudzysłowie. Jesteśmy wolni. Nasze ręce są wolne. Nasze barki są wolne. Nie musimy dźwigać już tych ciężarów. Jesteśmy wolni. Jesteśmy wolni. I Bóg słyszał udrękę swojego ludu, gdy był w Egipcie. I Bóg odpowiedział, bo 8 werset mówi: gdyś mnie wzywał w niedoli, wyzwoliłem cię. Odpowiedziałem ci pośród gromów. Gdy mnie wzywałeś w niedoli, odpowiedziałem ci. Moi drodzy, tak wiele świadectw można usłyszeć osób, które żyją w tej beznadziei. I w pewnym momencie gdzieś, może w piwnicy, może w trudnej sytuacji zawołali: Jezu, ratuj, pomóż. Może nie było tam aż tak bardzo dużo wiary, ale Jezus przyszedł. Bóg przyszedł, dotknął i uwolnił. I pomógł. I pomógł. Wiecie, to jest wspaniały werset. Gdyś mnie wzywał w niedoli, wyzwoliłem cię. I ten werset jest obietnicą także dla nas dzisiaj. Psalm 50, 15 werset, bardzo znany, mówi: wzywaj mnie w dniu niedoli, wybawię cię, a ty mnie uwielbisz. Gdy przeżywamy trudności, doświadczenia, przechodzimy jakąś niedolę, doświadczenie, co mamy robić? Wzywajmy Pana, szukajmy Jego oblicza, prośmy Go o pomoc w tej sytuacji. Bóg odpowie, a my powinniśmy oddać Mu chwałę za to. Uwielbić Go. Bóg jest dobry. Jeden z wierszy, tutaj ten ósmy również mówi: doświadczyłem Cię u wód Meriba. Otwórzmy drugą księgę Mojżeszową, 17 rozdział, gdzie jest mowa właśnie o tym doświadczeniu trudnym dla Izraelitów. Druga księga Mojżeszowa, 17 rozdział, pierwszych 7 wierszy przeczytam. I wyruszył cały zbór synów izraelskich na rozkaz Pana z pustyni Syn i szli od postoju do postoju. I rozłożyli się obozem w Refidim, gdzie lud nie miał wody do picia. I spierał się lud z Mojżeszem, mówiąc: dajcie nam wody do picia. Mojżesz im odpowiedział: dlaczego spieracie się ze mną? Dlaczego kusicie Pana? Ale lud miał tam pragnienie i szemrał przeciwko Mojżeszowi, mówiąc: czy dlatego wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby przyprowadzić nas i dzieci nasze i dobytek nasz o śmierć z pragnienia? I wołał Mojżesz do Pana, mówiąc: co mam począć z tym ludem? Niewiele brakuje, a ukamienuje mnie. I rzekł Pan do Mojżesza: przejdź się przed ludem, weź z sobą kilku ze starszych Izraela. Weź także do ręki laskę swoją, którą uderzyłeś Nil, i idź. Oto ja stanę przed tobą na skale, tam na Chorebie, a ty uderzysz w skałę i wytryśnie z niej woda, i lud będzie pił. Mojżesz uczynił tak na oczach starszych Izraela i nazwał to miejsce Messa i Meriba, ponieważ synowie izraelscy spierali się tam i kusili Pana, mówiąc: czy jest pośród nas, czy nie? Czy jest Pan pośród nas, czy nie? I wyruszył cały zbór synów izraelskich na rozkaz Pana z pustyni Syn. Wiecie, gdyby nie ten początkowy werset, to bym sobie pomyślał: no może szli gdzieś tam po swojemu, może sobie tak szli, no i potem krzyczeli, bo się im pić chciało. Ale oni wyruszyli na rozkaz Pana z tamtego miejsca i szli dalej. Znamy z historii Bożego Słowa, że wiecie, obłok prowadził naród izraelski. Sam Pan Bóg prowadził swój lud. I przyszli na pewne miejsce i tam lud nie miał wody do picia. I zaczęli kłócić się z Mojżeszem, spierać, narzekać. I wiecie, tutaj zaledwie parę sekund wystarczyło, przeczytałem ten fragment, a to prawdopodobnie trwało dosyć długo. Dosyć długo, bo wiecie, my tam jak 10 minut nie pijemy, to nic nam się nie dzieje. Być może ten lud nie pił już jeden dzień, a może drugi dzień. I wiecie, to pragnienie było wielkie. Dzieci płakały, owce beczały, krowy ryczały i było dosyć nieprzyjemnie. Było dosyć nieprzyjemnie. Woda jest bardzo potrzebna. Bez wody nie ma życia. No i cóż, Pan Bóg nie wiedział, gdzie ich prowadzi. I lud szemrał i narzekał przeciwko Mojżeszowi. Myślę, że było to tak samo, jakby i przeciwko Bogu. Nie mamy wody do picia. Usychamy z pragnienia. Pan Bóg dał rozwiązanie tego problemu i dał wytyczne Mojżeszowi, co ma uczynić. Natomiast zastanawiam się nad postępowaniem narodu izraelskiego, bo to możemy odnieść do naszego życia. Lud szemrał. No, tak na ludzki sposób, tak jak po ludzku pomyślimy, kto by nie szemrał, kto by nie narzekał, kto by nie mówił: ojej, wody nie ma, źle, tak niedobrze. Wiecie, jest niesamowite, bo narzekać to my się w ogóle nie musimy uczyć. Nie musimy robić żadnych kwalifikacji, chodzić do szkoły narzekania, a narzekanie tak łatwo nam przychodzi. Tak łatwo nam przychodzi. I wiecie, jakie jest jeszcze niebezpieczeństwo z tym narzekaniem? Że jak wejdziesz między wrony, to zaczynasz krakać tak jak i one, tak? jak to często czegoś takiego możemy doświadczyć, że stoi dwie albo trzy osoby, podchodzimy i one narzekają, no i my tak idziemy ich tokiem myślenia, no i co? No i za chwilę sami narzekamy. Też narzekamy. No rzeczywiście, no tak, to złe, to niedobre, ojej. Narzekanie jest bliskie nam. Szemranie jest bliskie nam. I pustynia jest nam bliska. I czasami brak wody jest bliski. W ostatnim tygodniu, gdy był nawał prac, to słyszałem, że rolnikom dosyć często psuły się różne sprzęty. I nam też. I wiecie, to już jest taka pierwsza pustynia. Jedna z pustyń. Bo nie pierwszy raz w życiu coś się zepsuło i wiecie, wiem z doświadczenia, jak wiele razy, gdy coś nie idzie po mojej myśli, gdy coś się psuje, coś źle idzie, jak zaczynam narzekać, szemrać, złe słowa wychodziły z moich ust. I tak po czasie, gdy pomyślimy, co mi to dało? Nic. To mi praktycznie jeszcze zaszkodziło, bo z takiej sytuacji człowiek wychodzi taki przytłoczony, przybity, musi Boga przeprosić, pokutować z tego. No a praktycznie co było popsute, to dalej było popsute, trzeba było to naprawiać. Wiecie, o wiele większym zwycięstwem jest, gdy z jakąś modlitwą, z prośbą przychodzimy do tych trudnych sytuacji, prosimy, Panie, pomóż w tym, daj mądrości, dodaj siły, poprowadź w tym. I swoje często trzeba zrobić, ale człowiek wychodzi zwycięsko z jakiegoś tam doświadczenia. Bóg jest z nami, Bóg pomaga. Wzywaj mnie w dniu niedoli. Wybawię cię, a ty mnie uwielbisz. Wzywajmy Pana w czasie trudnym, na tej pustyni. On nam dopomoże. On nas posili. Dlatego możemy albo szemrać w tych trudnych, różnych doświadczeniach, albo wzywać Pana, prosić, Boże, dodaj sił, dodaj mądrości, pomóż. Zachęcam, żeby korzystać z tego drugiego rozwiązania. Bożego rozwiązania, dobrego rozwiązania. Wracając do tego psalmu 81. Słuchaj, ludu mój, 9 werset, upominam cię, Izraelu, obyś mnie słuchał. Niech nie będzie u ciebie Boga innego i nie kłaniaj się Bogu obcemu. Ja, Pan, jestem Bogiem twoim, który cię wywiódł z ziemi egipskiej. Wiecie, znamy historię z cielcem, gdy Mojżesz poszedł na górę i dosyć długo go nie było, jego powrót opóźniał się. I ludzie przyszli do Aarona mówiąc, uczyń nam jakiegoś Boga. Aaron tak dosyć śpiesznie pomyślał, jak to rozwiązać tę sytuację. No, zdejmijcie kolczyki, dajcie ulał cielca ze złota. I Izrael zaczął czcić tego cielca. Potem Aaron mówi, jutro będzie święto Pana. Wiecie, takie połączenie jednego z drugim. Jednego z drugim nie da rady. Nie da rady. Albo jest żywy Bóg, albo są inne bożki, z którymi również my, chrześcijanie, mamy problem. I wiecie, nikt w naszym domu, nie wierzę w to, nie stawia sobie jakiegoś tam posąga, żeby się kłaniać. Z tym nie mamy żadnych problemów raczej i nawet o tym nie trzeba mówić, ale mamy często problem z tym, że ktoś inny zajmuje pierwsze miejsce w naszym życiu. Coś innego. I czasami to mogą być nawet takie, jakby nam się wydają jakieś dobre rzeczy. A jednak to jest niebezpieczne. Jeżeli cokolwiek w naszym życiu jest na pierwszym miejscu oprócz Pana Jezusa, to jest Bożek, to jest złe. I sami pomyślmy, czy czy jest jakieś niebezpieczeństwo w naszym życiu w tym temacie? Czy jest coś, czemu poświęcamy najwięcej czasu i bez Boga po prostu? A chcę jeszcze raz powrócić do drugiej Księgi Mojżeszowej, do 20 rozdziału i przypomnieć sobie i nam wszystkim fragment, który mówi o przykazaniach Bożych. Bo te przykazania są autentyczne, prawdziwe i nas dotyczą. 20 rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej od pierwszego wiersza. A Pan mówił wszystkie te słowa i rzekł: Jam jest Pan, Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej, czegokolwiek, co jest na niebie, w górze i na ziemi w dole i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał, nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan, Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuje łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Nie nadużywaj imienia Pana Boga Twego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia Jego. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale 7 dnia jest sabat Pana, Boga Twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy, ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. Gdyż w 6 dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a 7 dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. Czcij ojca swego i matkę swoją, gdyż aby długo trwały dni twoje na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Nie pożądaj domu bliźniego swego, ani żony, ani... Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego, ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. Chciałem przypomnieć ten fragment, nie będę wiele tutaj o nim mówił, natomiast zastanowił mnie ten werset drugi, gdy rozpoczynają się przykazania, mówi: Jam jest Pan, Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Znowu jest początek tego najważniejszego wydarzenia. Ja jestem Pan Bóg, który Ciebie wyprowadziłem. I wiecie, dlatego, że Pan Bóg ich wyprowadził, dlatego oni byli zobligowani do tego, żeby służyć Bogu, żeby wypełniać przykazania. Wiecie, dlatego, że Pan Bóg nas wyprowadził z tego domu niewoli, ziemi egipskiej, my pragniemy, chcemy wypełniać Boże przykazanie. I gdy Słowo Boże czytamy, chcemy być wykonawcami tego Słowa, a nie tylko słuchaczami. Otwórz szeroko swe usta, a napełnię je. Otwórz szeroko swe usta, a napełnię je. Tak mówi 11 werset tego psalmu. Wiecie, tak często trzeba właśnie zastosować się do tego fragmentu, do tego krótkiego zwrotu. Otwórz swe usta, a ja je napełnię. Przychodzimy do domu Bożego, klękamy sami do modlitwy i tak po prostu czasem tak zmęczenie, czasem nie wiemy, co powiedzieć. Otwórz usta. Tak psalmista w 103 psalmie mówi: Błogosław duszo moja Panu. Wiecie, gdy zaczniemy uwielbiać Pana, Bóg wypełni nas radością, pokojem, uwielbieniem dla Niego. Otwórz usta, nie milcz. Gdy otwieramy te usta, to nie, żeby szemrać, aby uwielbiać naszego Pana, aby oddawać Mu chwałę. I od 12 wiersza zaczynają się takie wiersze, można powiedzieć, smutne. taka tęsknota Boga do tego, co niestety nie do końca miało miejsce w narodzie izraelskim. Bo mówi, lecz lud mój nie słucha głosu mego, a Izrael nie był mi uległy. Zostawiłem ich zatwardziałości serca, by postępowali według zamysłów swoich. O gdyby usłuchał mnie lud mój, o gdyby Izrael chodził drogami moimi. Wiecie, to jest taka tęsknota Boga. I myślę, że te myśli odnoszą się także do naszego życia. O gdyby słuchał mnie mój lud. Słuchajmy Boga. Żyjmy z Nim. Żyjmy dla Niego. Bądźmy Jemu oddani całym sercem. Bo ta pustynia się skończy. Ta pustynia się skończy. I czeka nas wieczność. Wieczność z Nim. Dlatego żyjmy i wydawajmy owoce dla naszego Boga. Żyjmy całym sercem dla Boga. Nie połowicznie. Nie tak trochę, ale całym sercem. Bądźmy błogosławieństwem dla innych, którzy idą z nami przez tę pustynię. Bądźmy zachęceniem dla innych, którzy idą z nami. Możemy być zniechęceniem. Możemy wprowadzać narzekanie wśród innych, ale możemy wprowadzać błogosławieństwo. Możemy się modlić o siebie nawzajem. Możemy siebie wspierać. Możemy siebie zachęcać. Służmy Panu. O gdyby usłuchał mnie lud mój, o gdyby Izrael chodził moimi drogami. Wtedy co? Wtedy wnet poskromiłbym nieprzyjaciół ich i zwróciłbym rękę przeciwko ich wrogom. Ci, co nienawidzą Pana, schlebialiby mu, a czas ich trwałby wiecznie. Karmiłbym go najwyborniejszą pszenicą i syciłbym go miodem ze skały. To mówi Bóg, to jest Boża obietnica. Nie zawsze ten miód tak od razu płynie ze skały. Nie zawsze to jest tak od razu, jakbyśmy chcieli, ale gdy jesteśmy wytrwali, Bóg daje to, czego potrzebujemy. Bóg daje nawet więcej niż potrzebujemy. Moi drodzy, chcę już kończyć, ale ostatni fragment chcę przeczytać z Nowego Testamentu. Już bez wielkiego komentarza z listu Pawła do Koryntian, 10 rozdział, gdzie Paweł również posłużył się narodem izraelskim, jego wyjściem, aby stąd wziąć naukę dla naszego życia. I chcę ten fragment również przeczytać. Od 10 rozdział 1 listu do Koryntian, od 1 wiersza. A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem, wszyscy przez morze przeszli, wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i morzu, wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli, wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg, ciała ich bowiem zasłały pustynię. A to stało się dla nas wzorem ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich jest jak napisano. Usiadł lud, aby jeść i pić, wstał, aby się bawić. Nie oddawajmy się też wszeteczeństwu, jak niektórzy z nich oddawali się wszeteczeństwu i padło ich jednego dnia 23 000. Ani nie kuśmy Pana, jak niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli. Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i poginęli z ręki niszczyciela. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. A tak, kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie. Lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść. To jest Boża obietnica, że On nie da więcej, że On wszystko kontroluje. Dlatego ja dziś chciałem tymi słowami z jednej strony zachęcić, z drugiej strony to słowo jest też takim ostrzeżeniem dla naszego życia. Pamiętajmy, idziemy do celu, zmierzamy do celu. Ten cel jest coraz bliżej. Wiecie, tak co dzień, co tydzień, co rok jesteśmy starsi. I czasem to jest takie smutne, nie? Że jesteśmy starsi. I gdy się obchodziło urodziny 18 lat czy 20, to tak radośnie, a gdy potem już ktoś obchodził urodziny, załóżmy tam 40, 50, 60, no to tak, no są urodziny, no Bogu dzięki, Bóg pomógł, ale to już nie jest taka, wiecie, taka radość. Widzimy, że czas się posuwa do przodu, ale na tym życie się nie kończy. Żyjemy z Bogiem, każdy dzień jest darowany z Bożej łaski. Żyjąc tutaj, możemy żyć na Bożą chwałę, przynosić owoce dla Boga, wypełniać Jego wolę na co dzień. W tych normalnych, szarych, zwyczajnych dniach możemy wypełniać Bożą wolę i to jest wspaniałe. Niech dobry Bóg nas błogosławi, pomaga nam. Patrzmy na Niego, On jest Królem, On siedzi na tronie, On ma wszelką moc. On nie zapomniał o nikim z nas. On o nas pamięta. Chwała Bogu za to. Amen. Czy jest pieśń, którą byśmy teraz zaśpiewali? Bardzo proszę o propozycję. 468, dwie zwrotki tej pieśni. Młodzież też już tam coś miała, także fajnie. 468, dwie zwrotki zaśpiewajmy. Potem zachęcam do dzielenia się świadectwami czy słowem, jeżeli ktoś ma, chce się podzielić, w szczególności świadectwo, na pierwszym miejscu proszę i braci również do usługi.